List do Galacjan, rozdział 6, wiersz 14. List do Galacjan, rozdział 6, wiersz 14. Z końca 1260. Tam apostoł Paweł tak pisze. 14 wiersz. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Ale bowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Ten 15 wiersz się powtarza. Galacjan 5:6. Również on brzmi, to są bardzo ciekawe dwa miejsca. Nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Tekst, który czytałem, znaczy przed chwilą podawałem miejsce. A tutaj nowe stworzenie. A więc w Chrystusie znaczą dwie rzeczy. Nowe stworzenie i wiara czynna w miłości. Ale dla nas wiersz 14. Paweł się chlubi z czego? Z krzyża Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie chodzi o adorację krzyża. Tu chodzi o przeżycie, przeżywanie, stałe przeżywanie skutku ofiary Chrystusa na krzyżu, który za mnie umarł i grzechy mi przebaczył. Co ten krzyż powoduje dla mnie? Gdy chodzi o ciało, ja cytowałem na poprzednim wykładzie trzy szóstki, 666. Oczywiście nie chodzi mi o cyfrę z Apokalipsy. Szóstka zawsze jest liczbą człowieka w Biblii. Ale mi chodzi o szóstą księgę Nowego Testamentu, szósty rozdział, szósty wiersz. List do Rzymian 6:6. Wiedząc to, że stary nasz człowiek razem z nim został ukrzyżowany. Aby ciało grzechu było zniszczone. Byśmy już więcej nie służyli grzechowi. Trzy szóstki. Rzymian 6:6. A więc dzieło Chrystusa na krzyżu, to będzie do nas dzisiaj wracać. Ale w nawiązaniu do tego, cośmy mówili poprzednio, w poprzednim wykładzie. Dla nas ma skutek nie tylko w przebaczeniu naszych grzechów, ale również w umieraniu. I to właśnie wspominałem, trwanie w umieraniu starej natury. Wiedząc, że razem z Nim zostaliśmy ukrzyżowani. I tam właśnie Galacjan 5 rozdział, wiersz 24, mówi, że ci, którzy ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami, nie podlegają zakonowi. A więc przeżycie ukrzyżowania razem z Chrystusem. I właśnie Paweł mówi, że chlubi się z tego dzieła na krzyżu, z krzyża Pana Jezusa Chrystusa. I teraz w naszym dzisiejszym temacie. Przez którego? Przez Chrystusa. Dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. I to właśnie jest nasz dzisiejszy temat. Świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Wiecie, ten temat trzeba tak sobie dokładnie, i to z językiem greckim, przejść w Nowym Testamencie, aby zrozumieć pewne, tutaj powiedziałby, że nieścisłości, a nawet kontrowersje w wypowiedziach Nowego Testamentu. To proszę bardzo. Pierwszy list Jana, a czyli proszę bardzo, Ewangelia Jana 3:16. Wszyscy znają na pamięć, nawet nie trzeba otwierać. Jan 3:16. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że dał Syna swego narodzonego. I ja mam teraz z tym światem walczyć? No proszę bardzo. Pierwszy list Jana 2:15. Też można sobie otworzyć. Pierwszy list Jana 2:15. To już jest mało znane. Nie miłujcie tego świata. Proszę bardzo. Bóg świat umiłował, a nam każe świat nie miłować. Tutaj nie ma jakiejś pomyłki. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. A Ojciec z kolei umiłował ten świat. No i jak tutaj będzie teraz? O co tu chodzi? A więc widzimy, że jednak jest jakiś problem, jakaś niejasność w tym zagadnieniu. Dlatego warto się na tym zastanowić. To nie jest takie coś, co tylko można powiedzieć w kilkunastu zdaniach, bo wszyscy i tak o tym wiedzą. Nie. To jest kontrowersja. Dlatego, kochani, trzymajcie tego tekstu 1 Jana 2:15. Nie miłujcie tego świata. Przypomnijmy sobie, co Pan Jezus kiedyś powiedział do swoich uczniów. Jan 15, 19. Jan 15, 19. Stronica 1159. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Gdybyście byli ze świata, to już nam sugeruje, że żyjąc w tym świecie, nie jesteśmy z tego świata. Uczniowie, ci, którzy się ostali, nie są z tego świata. Coś nastąpiło, jakieś wybranie, tu jest powiedziane, wybrałem was. Świat miłowałby to, co jest jego, ponieważ nie jesteście ze świata, nie jesteście jego. Więc dlatego świat was niezbyt lubi, a nawet nienawidzi. I pozwólcie, że zanim dalej będziemy to rozważać, zastanowimy się nad trzema słowami, które u nas się na ogół tłumaczy jako świat. Pierwsze greckie słowo oikumene. To właśnie, gdy był tydzień ekumeniczny, prawda, i od tego pochodzi to określenie nie ekonomiczny, tylko ekumeniczny. Nieraz ludzie mylą sobie, prawda, że jest tydzień modlitwy ekonomicznej. Ekumeniczny. I to właśnie dziwne słowo, które dopiero teraz robi karierę, gdy chodzi o zwyczajnych ludzi. Właśnie pochodzi od greckiego oikumene. To znaczy cała zamieszkała Ziemia. Cała planeta nasza zamieszkała jako nasz miły dom. W swoim czasie był miły, teraz już coraz mniej. Drugie, i to się tłumaczy jako świat. Inne słowo, aion. Aionion ton aionion. Na wieki wieków i potem tam jeszcze amen się na końcu mówi, bo jest ojcze nasz, prawda? Na wieki wieków. Właśnie to słowo aion, inaczej eon, prawda? Wiek czasami, nie zawsze, czasami się tłumaczy jako wiek, ale czasami się tłumaczy jako świat, a tak naprawdę to znaczy okres naszego życia na ziemi. Okres naszego życia na ziemi. Tu mogą być trzy wersety. Rzymian 12:2. Rzymian 12:2. Ja zaraz znajdę to miejsce. Nie upodobajcie się do tego świata, a tam jest do tego wieku. Więc to jest świata. A więc chodzi, prawda, o coś, o czym za chwilę powiem. Podobnie 2 Kor 4:4, Galacjan 1:4. Tych miejsc już nie czytam dalej. 2 Kor 4:4, Galacjan 1:4. Po drugie, to słowo aion również znaczy, określa się nim filozofię lub system myślenia charakterystyczny dla danego okresu w historii człowieka. Więc filozofię lub system myślenia charakterystyczny dla danego okresu. I przecież uczyliśmy się, wiele osób się uczyło, poznawało historię filozofii, czy historię w ogóle ogólną, starożytną, prawda, aż do współczesnej. I zawsze jakiś okres miał pewien system myślenia, pewną filozofię. To było charakterystyczne właśnie dla danego okresu, a nawet i dla danego regionu świata. I stąd to słowo aion, wiek, tłumaczy się czasami jako świat. Jest trzecie słowo, kosmos. I to słowo kosmos też znaczy świat. I tłumaczone jest u nas jako świat. Z tym, że kosmos w języku greckim i dla Greków znaczyło porządek, ład. I tutaj chodzi w pojęciu świat, porządek rzeczy na świecie. Porządek rzeczy na świecie, system organizacji życia na Ziemi. A więc w sposób jakiś ułożony. To wszystko jest ustawione i to jest ten świat z całym zorganizowanym na nim, czy na Ziemi oczywiście, życiem. Więc świat to jest Ziemia, ale nie sama kula, planeta, ale czy ludzie i wszystko, co człowiek na tej Ziemi, Bóg i człowiek na tej Ziemi stworzył. I to jest właśnie ten nasz świat. Prawda, że się używa takich też świat filmu, prawda, czy coś ze świata sportu. Więc używamy słowa świat, aby powiedzieć, że chodzi o jakąś specjalną dyscyplinę, jakiś wycinek naszego bogatego przecież życia. I teraz właśnie gdy chodzi o ten świat, tak rozumiany, o tę całą zamieszkałą ziemię, gdy chodzi o ten system myślenia, charakterystyczny, prawda, dla naszego wieku, znaczy dla naszego okresu, w którym żyjemy, gdy chodzi o ten porządek rzeczy zorganizowany, to wszystko mamy nienawidzieć, gdy Bóg w tym samym czasie to miłuje. Bo kto jest przyjacielem świata, mówi nam list Jakuba. A dalej jest powiedziane? Czy kto się przyjaźni ze światem? Jest nieprzyjacielem Bożym. To niech ktoś znajdzie z listu Jakuba, to miejsce. Ja nie jestem, ja tego nie zapisałem, a nie chcę się rozdrabniać. A więc, jeżeli ktoś się przyjaźni ze światem, jest nieprzyjaźnią wobec Boga, dosłownie. Więc my mamy wyraźne polecenie świata nie miłować. Nie jest powiedziane, żebyśmy świat nienawidzili. Nie. To nie jest powiedziane. Mamy po prostu go nie miłować. Z tym, że Bóg go miłuje. I oczywiście tutaj nie ma jakiejś sprzeczności. Tu po prostu jest ukryta Boża mądrość. Tu jest ukryta Boża mądrość. Jak mówiliśmy w niedzielę o tym, że jedno z imion Boga w Starym Testamencie, a imię Pana jest zazdrosny. Wyjaśnialiśmy sobie, że ta zazdrość jest oparta o wyłączność w miłości. I tu była ukryta mądrość Boża, że Bóg chce mieć nas dla siebie. Nie chce nas dzielić z innymi. Stąd powiedział, nie czy sobie bogów innych obok mnie. Nie kłaniaj się żadnemu obrazowi czy posągowi. Jam jest Pan Bóg Twój. Jestem Bogiem zazdrosnym, czyż brzmi nam komentarz do drugiego przykazania według tekstu biblijnego. Eksodus 20, rozdział 1, wiersze. I właśnie w konkluzji powiedzieliśmy, że właśnie ta Boża zazdrość nie jest czymś negatywnym, lecz czymś pozytywnym. I nas chroni w tym świecie. Bóg się o nas troszczy. Nas oczyszcza i dla siebie przygotowuje, zachowuje, przygotowuje. Przez to, że właśnie jest zazdrosny, ale to słowo u nas ma pejoratywne przecież znaczenie. I właśnie podobnie też i gdy chodzi o tę Bożą miłość. My tego nie zrozumiemy nigdy, bo pod terminem miłość mamy zaraz różne skojarzenia. Przynajmniej kilka. I one są bardzo takie wąskie, a tymczasem miłość to jest tak jak światło. Tego nie można światła, no, w ogóle teorii światła, no trudno jest to wszystko, prawda, poznać, a nie tylko jeszcze dobrze opisać. I tak właśnie Bóg, który jest miłością, jest zdolny miłować ten świat. A ponieważ my nie jesteśmy w sposób właściwy zdolni ten świat miłować, tak jak nam powiedział, nie miłujcie. Ze względu na nasze ograniczenie. A więc ten świat jest zorganizowany, mówiliśmy. Zorganizowany. Pozwólcie, że ja nie będę mówił o tym, co Bóg uczynił na tym świecie. Tylko w kilku zdaniach podsumuję wiersz pierwszy i drugi Biblii z Genezis. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowna i próżna. Więc Bóg stworzył coś, co było byle jakie, niekształtowne i próżne. Nie. Tylko między wierszem pierwszym a drugim jest pewne wydarzenie. Nie z człowiekiem ono było związane, lecz z aniołami. Ja o tym mówiłem w swoim czasie, bo wtedy nie wszyscy uczestnicy tych wykładów byli. A o tym w książce Pokój z Bogiem, rozdział Diabeł. Tam można sobie to przeczytać. A miejsca są Izajasz 14, rozdział, Ezechiel 28, Izajasz 14, Ezechiel 28. Tam właśnie jest mowa w podobieństwie o królu tyrskim, czy w porównaniu, czy w symbolu tego króla, mowa jest właśnie o szatanie i o tym buncie archanioła. Lucyfera, jutrzenki, prawda, który chciał być równy Bogu, został przez Boga wraz ze swoimi aniołami strącony. I prawdopodobnie, jak uważają teologowie, upadek na ziemię strąconego archanioła Lucyfera spowodował, iż ta ziemia stworzona przez Boga stała się tohu wawohu, niekształtowna i próżna. I Bóg potem tę ziemię zagospodarowywał przez 6 dni, a 7 odpoczął. Oczywiście na temat stworzenia świata jest wiele różnych teorii, prawda, i w Biblii są 2 opisy, gdy chodzi o człowieka, o stworzenie człowieka. No i dlatego ja tylko to w kilku zdaniach, po to, by dojść, iż ten świat dzisiaj jest inny, niż Bóg go stworzył, niż Bóg go też i zagospodarowywał. To jest inny świat. Inny był świat, w którym człowiek się znajdował przed grzechem, przed upadkiem, przed nieposłuszeństwem, gdy zerwał owoc, nie jabłoni, drzewa wiadomości dobrego i złego. I człowiek został wygnany z tego sadu, ten świat się stał już inny. I przykładem tego jest właśnie tragedia w rodzinie Adama i Ewy. I ten właśnie inny świat, świat upadły, został zorganizowany. No ale właśnie, kto brał udział w tym zorganizowaniu? I żeby na to pytanie odpowiedzieć, przejdźmy sobie takie dwa miejsca i pewne konkluzje. Pierwsze miejsce, Jan 12 rozdział, 31 wiersz. Jan 12 rozdział, 31 wiersz. Stronica 1155. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Tym światem. Więc chodzi o określenie, o rodzaj tego świata, właściwie no ten świat, bo jeszcze będzie inny świat, czy był inny świat. Chodzi o właśnie o ten, w tym okresie, w tym periodzie, w tych eonach, prawda, czy eonach świat. Nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A więc Jezus, Syn Boży, mówi o jakimś władcy, którego ma wyrzucić. Będzie osądzony. Tak, 12 rozdział Jana, 31 wiersz. Sąd nad tym światem, światem przecież wtedy zorganizowany w jakiś sposób. Jak był zorganizowany, można sobie poznać, czytając historię kultur antycznych, świata starożytnego. Zresztą to dobrze znamy. I władca tego świata będzie, będzie wyrzucony. Podkreślam, tym światem tego świata będzie wyrzucony. A więc w jakimś okresie ten świat, prawda, jest sądzony. Ten świat jakiegoś okresu jest sądzony i władca tego świata w tym okresie, czy tego okresu, będzie wyrzucany. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 19 wiersz. List Jana pierwszy. Jan dzisiaj do nas dużo będzie przemawiał w Ewangelii w pierwszym liście. To jest stronica 1328. 5 rozdział, 19 wiersz. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Cały świat, ten zorganizowany świat, tkwi w złem. I sobie z tego trzeba zdać sprawę. Ten świat popadł w sytuację zła. To jest tak, jakbyśmy nagle stwierdzili, że nasz dom, nasz ogródek i nasze całe, no, bez mała życie się znalazło wśród bagien. To oczywiście może zaistnieć, ale upłynie kilka tysięcy czy kilkaset lat, prawda? Kraków też zresztą był kiedyś na bagnach i Wisła gdzie indziej płynęła, prawda? Tam, gdzie była Wisła, zresztą były bagna, gdzie stoi Wawel, czy przed Wawelem. Więc to się może ulec zmianie. I wyobraźmy sobie, to się stało w ciągu jednej godziny. Nagle nas cały dom, prawda, otoczony jest bagnem. Bo stwierdzamy też, że i nam gleba, gdzie rosną nasze kwiatki w ogródku, prawda, też się zamienia w bagno i jakaś taka jest gąbczasta. Jesteśmy wtedy przerażeni. Co wtedy robimy? Żeby się dostać tam do furtki, prawda, i odebrać mleko, gdy nam przynieśli, to musimy tam rzucić jakieś płyty chodnikowe, a na nie stanąć. Byśmy przeszli i wrócili, już te płyty zapadły. Trzeba nowe płyty rzucić, prawda, aby jakoś się zorganizować przez te najbliższe dni. I taka właśnie sytuacja jest w naszym świecie. Wszystkich systemów filozoficznych, prawda, i ludzkich myśli, politycznych, gospodarczych, aby jakoś się zorganizować, jakoś się nie zapaść. Bo cały świat tkwi w złem i świat sobie sam nie poradzi. Więc chodzi o system oddziaływania społecznego, ekonomicznego, materialnego, filozoficznego, religijnego poprzez organizację, w sensie poprzez systemy oddziaływania organizacyjnego, zorganizowanego oddziaływania w tym znaczeniu, lub też przez poszczególne osoby. A więc cały całe nasze życie, które jest przecież zorganizowane i społecznie, ekonomicznie, filozoficznie, też i oddziaływanie filozoficzne, kultura, religia i poszczególne osoby, czy całe zorganizowane systemy no, przez wieki i dzisiaj, prawda, na nas oddziałują. Ten świat, o którym my teraz mówimy, jest kombinacją zdeprawowanego człowieka albo deprawacji człowieka i zamysłów szatana. Ten świat właśnie jest kombinacją deprawacji człowieka i zamysłów szatana. Jest w Biblii werset, w którym jest powiedziane, że człowiek psuje ziemię. Człowiek psuje ziemię. To nie jest w Apokalipsie zaś, tak? Tak, to jest w objawieniu Jana. Że właśnie Bóg usunie ludzi, którzy psuli ziemię. I człowiek tę ziemię zepsuł, zanim jeszcze zdążył budować fabrykę, czy zapali pierwsze ognisko. Zepsuł ją wtedy, gdy zerwał owoc. Wtedy zepsuł tę ziemię. Bo wraz ze swoim wewnętrznym upadkiem wprowadził zło na cały świat. I na zwierzęta. I no w ogóle się wszystko zaczęło zmieniać. Potem się pojawiły pory roku, prawda, o czym nam opisują pierwsze rozdziały Biblii. A więc szatan oddziałał na człowieka. Ewa z nim zaczęła współpracować. Najpierw w kategoriach myślenia, potem rozmowy, potem czynu. Adam się przyłączył. No i już ta kombinacja spowodowała potem skutki w postaci znoju przy pracy, chwastów, które ziemia zaczęła rodzić, no i morderstwa, nienawiści, morderstwa w rodzinie. A więc to jest symbol tego, co dzisiaj w sposób już taki lawinowy, tego zła, które się rozmnożyło i to jest dla nas jest tak oczywiste, że nie potrzeba w ogóle się za bardzo rozwodzić nad tą sprawą. Tak to dla nas jest oczywiste. Szatan i ludzka upadła natura stworzyły i tworzą świecki system oddziaływania. Szatan, który chce wszystko ustawić przeciwko Bogu i zniszczyć Boże dzieło, plus ludzka natura, upadła, grzeszna natura, stworzyły i tworzą nadal światowy, świecki, mi chodzi o, że nie duchowy, nie boski, system oddziaływania. I właśnie pierwszy list Jana, drugi rozdział, 16 wiersz. Czytaliśmy 15 wiersz przedtem. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 16 wiersz, stronica 1325. W 15 było: nie miłujcie tego świata, prawda? Ani rzeczy, które są na nim. Oczywiście nie chodzi o przedmioty. I w 16 wierszu jest wyjaśnienie dlaczego. Bo wszystko, co jest na tym świecie, to po pierwsze porządliwość ciała, po drugie porządliwość oczu, po trzecie pycha życia. I to nie jest z Ojca, lecz ze świata. No i wyjaśnienie 17 wiersz, prawda? Sami sobie przeczytajmy. I zwróćmy uwagę w 16 wierszu. Trzy rzeczy. I one się pojawiają w Biblii trzy razy. Po raz pierwszy właśnie w sadzie Eden, gdy szatan kusił Ewę. Jeżeli ktoś chciałby, prawda, a notuje sobie, żeby to potem móc wykorzystać jeszcze gdzie indziej, dla siebie czy dla kogoś, niech otworzy właśnie ten trzeci rozdział Genezis, trzymając pierwszy list Jana, drugi rozdział, trzymając palcem. I trzeci właśnie rozdział Genezis. A więc jest najpierw rozmowa, prawda, pierwszego wiersza. I szósty wiersz. Gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, porządliwość ciała. Czytaliśmy w liście Jana, prawda? Wszystko, co na świecie, to jest porządliwość ciała. Dobre do jedzenia. Apetyt. Och, leży pomarańcza. Już mamy ślinę, prawda? Czujemy ślinę. A więc reakcja naszego ciała. Teraz pomarańcze właśnie, czy cytryn teraz zdusiłem i sok kapie. Czujemy teraz też ślinę? Jeszcze więcej? No bo już mi Biblia zakapało, prawda? Muszę ją zabrać. A więc porządliwość ciała. Po drugie, miłe dla oczu. Porządliwość oczu, czytaliśmy tutaj. Porządliwość oczu. Po trzecie, szósty wiersz Genezis, trzeciego rozdziału, i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Pycha życia, mówił nam list Jana. pycha życia, godne zdobycia, mądrości. Będę równa Bogu, będę tak samo wiedziała jak i On, dobro i zło. Bóg sobie poradzi, prawda, z tym, a człowiek sobie nie mógł z tym poradzić. Niepotrzebnie zapragnął tego samego. Bóg mu wyznaczył granice, ale człowiek tę granicę przekroczył niekompetencji ku własnej zgubie, ku własnej szkodzie. I to miejsce trzecie, właściwie drugie, bo trzecie mamy w liście Jana, jest, gdy Jezus był kuszony na pustyni. I tam właśnie szatan, a to jest Mateusz 4 rozdział na przykład, prawda? To trzy Ewangelie, czy dwie Ewangelie o tym chyba mówią dokładnie. Mateusz i Łukasz. Więc szatan w czym kusił Jezusa? To pamiętamy, chyba nie musimy teraz tego otwierać, prawda? A więc uczyń sobie chleb z kamieni. Głód. Wątpliwość ciała. Spójrz, prawda? Jaki wspaniały świat. Całą władzę tego świata dam Ci. A więc nasze oczy. Och, chciałbym. I po trzecie, skocz. Udowodnij, że jesteś Synem Bożym. Ci aniołowie niosą, jeśli wszyscy widzą. To przecież było na ganku, to było przecież w świątyni. Wszyscy mieli oglądać. A więc i trzeci element jego oddziaływania, pycha życia. Jezus za każdym razem się nie zgodził, dawał odpór szatanowi. A więc on zawsze nas kusi w tych trzech rzeczach, bo to są te trzy filary zbuntowanego systemu tego świata. I właśnie szatan i ludzka upadła natura stworzyły i tworzą świecki system oddziaływania. I to jest oddziaływanie na ciało, oczy i na naszą pychę życia. I teraz, gdy ta właśnie lista grzechów, o którą wspominałem, Galacjan 5, rozdział 19, prawda, do 21, Galacjan 5, rozdział 19, do 21, tam właśnie widać, jaka to ludzka upadła jest natura. Ale może, tamto omawialiśmy z zeszłego razu, Rzymian 1, rozdział, dobrze? Zamienimy, żeby się nie powtarzać, a Biblia tyle ma ciekawych miejsc, że warto je wszystkie wykorzystać. Na przykład Rzymian 1, rozdział. I tam od wiersza 18 aż do końca, i właściwie trudno byłoby teraz wszystko czytać, to jest długi fragment, tam właśnie jest pokazane, jak to człowiek oddziaływał na ten świat przez pryzmat swojej upadłej natury. A więc 18 wiersz mówi o wszelkiej bezbożności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Pamiętamy, że Bóg żałował w swoim czasie, to jest chyba Genezis 6 rozdział, nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się wydaje, że stworzył człowieka, bo widział, że myśli jego serca są złe. Żałował, że stworzył człowieka. Niech ktoś znajdzie i podamy to miejsce. Ja tych raz nie będę szukał. Ale chyba 6 rozdział Genezis. Żałował, bo widział, że są myśli jego złe i to od młodości. A więc ta nieprawość ludzi. Bóg im objawił, mówi wiersz 19, co o Bogu należy wiedzieć. Jego niewidzialna istota, jego ista moc, bóstwo. Które to jest miejsce? 6:5. Genezis 6:5, tam to co mówię. A więc mogą być poznane nawet umysłem. Ale wiersz 21. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach. I ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, stali się głupi. To oczywiście nie chodzi o jakichś degeneratów, takich oczywistych. Tu chodzi o naszych nawet wybitnych twórców kultury z przeszłości. Lepiej bezpiecznie mówić o przeszłości. Na przykład Lord Byron. No, wystarczy. Można coś powiedzieć więcej o nim, czy nie potrzeba. No i tak jakby się wzięło właśnie kulturę i ludzi, którzy ją tworzyli, to byśmy zobaczyli tam właśnie takie cuchnące bagno. A więc zniktemnieli. Pogrążyli się w ciemności. Więc do trzeciej zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy i tak dalej. Spójrzmy sami oczyma, będzie szybciej. Dlatego wydał ich Bóg na tak dalej. Ponieważ zamienili, wiersz 25, prawdziwego Boga na fałszywego. Oddawali cześć. Służyli stworzeniu zamiast twórcy. To były różne okresy, łącznie z humanizmem, prawda? Gdy człowiek wszedł na tron zamiast Boga. Człowiek stał się obiektem podziwu. Więc, a też i inne rzeczy. Wydał ich Bóg na łup samotnej namiętności i tak dalej, i tak dalej. I potem są wiersz 29 i niżej, prawda, wiele różnych określeń tej upadłej natury, tej kombinacji działania szatana i ludzkiego grzechu w człowieku. I ta kombinacja powoduje, iż człowiek zaczął tworzyć na tym świecie taki świecki system oddziaływania. I dzisiaj mamy już sumę tego, co człowiek stworzył, i teraz się nie możemy pozbierać. Teraz się nie możemy pozbierać zupełnie, bo już atomu nie wycofamy, prawda? Fabryk nie zamkniemy. No w ogóle jesteśmy bez wyjścia. Jesteśmy bez wyjścia. Nie wiadomo, na ile nam jeszcze starczy powietrza i wody w Krakowie. Jesteśmy bez wyjścia. Wychodzi właśnie teraz o inną sprawę, bo to mówiliśmy o świecie, o tym zorganizowaniu tego świata, prawda, i jak to się stało, tej kombinacji. A teraz coś innego jeszcze. Świecki sposób myślenia. Świecki sposób myślenia. Co to jest? Oczywiście, że nie będę teraz omawiał znów w jakichś tam szczegółach i psychologię. Ja podaję tylko zasady, biblijne zasady. Jest, powiem krótko, jest to nastawienie wnętrza. Świecki sposób myślenia jest to nastawienie naszego wnętrza, naszej podświadomości, najpierw świadomości i całej też podświadomości. I człowiek się ustawia na daną rzecz, jak słonecznik się ustawia. My się też nastawiamy, prawda, na daną rzecz. Coś, co lubimy, też i w tę stronę idziemy. Inny z kolei idzie w tę stronę. Mogą chodzić dwie koleżanki do jednej klasy w szkole podstawowej muzycznej. Jedna się potem w liceum będzie fascynowała, w klasie pierwszej liceum będzie fascynowała muzyką poważną, a jej koleżanka, i to przyjaciółka, się będzie fascynowała muzyką rockową. Prawda? Nagle się dochodzi o muzykę, ustawiły w dwóch zupełnie różnych kierunkach. I ta ma przyjemność, i ta ma przyjemność. A więc przez to porównanie oddaję to, o co chodzi. Nastawienie naszego całego wnętrza. I teraz kilka takich przykładów, i to nam biblijny, to nam zobrazuje, że właśnie gdy Jezus mówił o nawróceniu, gdy Jan Chrzciciel mówił o nawróceniu, to właśnie myślał o zmianie tego wewnętrznego nastawienia. Łukasz, to będą jako przykłady. Łukasz 9 rozdział. Łukasz 9 rozdział, stronica 1108, wiersze 23-25. Sami tam temu się przyjrzyjmy. Jezus mówi, że jeśli ktoś chce za nim iść, 23, 9 rozdział Łukasza, niech się zaprze samego siebie. Niech swój krzyż bierze na siebie codziennie i niech mnie naśladuje. I wyjaśnia, bo jeżeli ktoś chce swoją duszę zachować, to ją straci. To zaś ją straci, to ją zachowa. Oczywiście dla mnie, dla Jezusa. Bo człowiekowi cóż pomoże, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie. A więc świat zupełnie inaczej. To są dziwne słowa, prawda, i nawet teoretyczne słowa dla wielu chrześcijan. Ale to jest coś praktycznego. Jezus zupełnie inaczej świat zwyciężył, inną bronią. Piotr chciał mu pomóc, a więc zaproponował mu ucieczkę, prawda? Nie idź z Jerozolimy, miniecie. Jeżeli nie, to my, panie, mamy dwa miecze. Pan chciał wziąć miecza, więc sam dobył miecza i ciął. A Jezus cały czas mówi nie, nie, i wreszcie Mesjasz na krzyżu przybity. To był szok zupełny. No jak on teraz zbawi? W koniec. Idziemy ryby łowić. A Jezus wyraźnie powiedział, królowie, gdy idą na wojnę, to żołnierze za nich giną. Najczęściej, prawda? Ale król potem wchodzi do historii jako ten, który zwyciężył. A Jezus tak nie zrobił. Nie posłał żołnierzy. Żołnierze jego zasnęli, gdy mieli czuwać na warcie, gdy byli w Getsemane, tych trzech, Piotr, Jakub i Jan. Zasnęli. On sam walczył, samotnie. Sam powiedział, oto jest. Sam na krzyżu zawisł. Król siebie dał za żołnierzy. Zupełnie inaczej. I przez śmierć zwyciężył śmierć. Ogniem zgasił ogień. Miał zupełnie inną metodę. Jego było na to stać, bo Jezus jest Synem Bożym. I dlatego On dał nam zupełnie inną zasadę. Zaprzyj się mnie, mówi młody człowiek, i żyje tak, jak mu się podoba, prawda? To mi się przypomniało właśnie pewne miejsce i trzymając tego Łukasza, otwórzmy Efezjan 2 rozdział. Efezjan 2 rozdział. Stronica 1262. 1262. Drugi wiersz. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwości ciała naszego, ulegając czemu? Woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc jak i inni, i my byliśmy jednakowi. Naszym motorem była wola, pragnienia ciała, zmysłów. Naturą był gniew. Żyliśmy w potrzebach, w porządliwości naszego ciała, żeśmy je zaspokajali. A Jezus mówi, zatrzymaj się. Zaprzyj się. Zrezygnuj. Na jakiś czas, na rok, dwa, trzy. Po co? Hulaj duszo i tak dalej. Korzystaj z życia, pókiś młody. Przecież tak nawet i brzmią młodzieżowe, prawda, hymny, nie? I potem się okazuje, że życie jest zmarnowane. A jak ktoś właśnie się do tego zastosował i się zaparł i powiedział, przeżyję w czystości płciowej, czystości, przeżyję swoją młodość, swój okres szkoły średniej, studencki, nie skorzystam z tych wesołych rozrywek, możliwości, aż do czasu, gdy Bóg mi da żonę, czy da mi męża. Powiedział, o, śmieszne, to głupi jesteś, i tak dalej. I porównajcie potem życie tych, którzy umieli się zaprzeć i codziennie brali krzyż swój od tych, którzy żyli bez żadnych hamulców. Jakie potem było ich życie? Tamtych bez hamulców i tych, którzy hamowali świadomie dla Chrystusa. I odpowiedział, że jeżeli ktoś chce swoją duszę zachować, to ją straci. Ktoś ją straci oczywiście w jakimś okresie świadomie, ten ją zachowa, zyska. A więc zupełnie przemieniony system wartości. Następny wiersz, Łukasz 9:26. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów? Tego i Syn Człowieczy się będzie wstydził, gdy przyjdzie w swojej chwale i Ojca Aniołów Świętych. Ale znam odruch, mówi, ach, schowaj Biblię, ach, nie powiedz, ach, no jakoś tak udaj, prawda, że tam nie jesteś jakiś specjalnie religijny, jakoś no wstydzimy się. Dzisiaj może się mniej wstydzimy niż dawniej. Dzisiaj jest moda na Biblię, moda jest na ruch charyzmatyczny, w ogóle to jest moda na to, prawda? Ale ja chodziłem i inni, w moim wieku, trochę młodsi, chodzili jeszcze w czasach, gdy to był wstyd. Gdy naród nasz Biblii nie szukał. Nie było jej pod dostatkiem. Gdy w całej szkole był tylko jeden właśnie jakiś taki inny, jakiś no kociarz, jak mówili o nim. Wtedy było wstyd. No wstyd było się tego przyznawać. Ja wiem, bo to sam przeżywałem w swoim czasie. Dzisiaj, prawda, takich kociarzy jest więcej. Katolików, nie katolików, prawda? Bo oczywiście nikt też tak już nie mówi. Przynajmniej ja już nie spotykam i nie, tak się nie mówi dzisiaj. No więc dzisiaj jest łatwiej. Ale też nie zawsze, prawda? Że nie zawsze. Tylko dawniej, jeszcze lat temu 20, było trudniej niż dzisiaj. A przed wojną było jeszcze trudniej. No więc wstyd. I teraz człowiek się nagle przestawi. Nie szuka próżnej chwały. Ale po prostu nie ukryje tego, co w nim jest, gdy trzeba. I nagle coś się zamieni. Normalnie by ukrywał, bo inni ukrywają, prawda, albo to nie wypada, nie wstydził się i otrzyma to, że jego imię wyznają przed Ojcem i aniołami. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 18 wiersz niżej. Tam jest zderzenie, pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, zderzenie właśnie między mądrością tego świata a mądrością Bożą. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 18 wiersz, stronica 1226. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Teraz dla nas, którzy dostępują zbawienia, jest mocą Bożą. Oczywiście mowa o krzyżu, ja zawsze podkreślam, chodzi o dzieło Chrystusa na Golgocie, o skutek. No i dalej czytajmy. Wiersz 21. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, to się Bogu podobało zbawić wierzących przez głupie kazanie, przez głupie zwiastowanie. Wiersz 23. Zastępujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Wiersz 25. Głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie. Słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Dobrze. Rozdział 2. Pierwszy wiersz. Paweł mówi, że nie przyszedł z wyniosłością mowy, mądrości, głosząc świadectwo Boże. Drugi wiersz. Uznałem nic innego nie umieć między nami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze, a mowa moje i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. O co tu chodzi? Ktoś, kto chce, by go słuchano. Ktoś, kto chce, by, prawda, no, o nim pisano, czy w ogóle być kimś, więc się stara, prawda, ładnie ubrać, ładnie wysłowić i w ogóle, no, złapać ludzi. Paweł o to nie zabiegał. I się Koryńczycy zgorszyli, tym, a to byli ludzie z wymaganiami. A Paweł powiedział, ja jestem prostakiem w mowie. Mój temat to Chrystus ukrzyżowany. Zwiastowanie to jest zwykła rozmowa, a nie piękna mowa, jak to wtedy też i było w modzie przecież. Kto się uczy łaciny, też musi tych mów się również uczyć, prawda? Paweł nie wygłaszał takich mów, jakie wtedy były w modzie. I właśnie ta inność u Pawła spowodowała, że niektórzy nim gardzili, ale on był siewcą Chrystusa, zwiastunem Chrystusa skutecznym. Dlaczego? Dlatego, że w jego zwiastowaniu była moc, a nie puste słowa, nie wyniosłość słów. I właśnie tu wiersz 5 podaje, aby wasza wiara się nie opierała na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. I właśnie ktoś, kto podda się Bogu i pozna tę Bożą mądrość, będzie zwyczajnym, prostym człowiekiem, niezależnie od wykształcenia. Będzie nawet mówił zwyczajnie i niezgrabnie. I dobrze, jeżeli będzie miał czas, prawda, jeżeli miał też chęci, aby rozwijać swój sposób mówienia, szkolić się, prawda, to jest rzecz właściwa, ale nie najważniejsza. Bo jemu zależy, by Chrystusa jak najlepiej oddać, zaprezentować, przedstawić całą swoją osobą. A nie tylko pięknymi słowami, by ludzie mówili, jak pięknie mówił, lecz by o nim zapomnieli. A tylko mówili, jaki Chrystus jest wspaniały. A więc trzeba się przewartościować. No, wiele byłoby jeszcze innych miejsc, ale ja już nie będę ich czytał. Ale będzie kilka takich miejsc, które ja tylko podam na kasetę, prawda, i do zanotowania. I będę miał taką jedną sumę. A więc Jan 15, rozdział 18-19. Jan 15, rozdział 18-19. 17 rozdział Jana, 17 rozdział, 6 wiersz, przepraszam, 6, 9, 14 do 16, Kolosan 2, 8, Rzymian 12, 2. Nie poddawajcie się standardom świata. Nie poddawajcie się standardom świata. No i to można sobie samemu już przeczytać te poszczególne miejsca. I właśnie apostoł Paweł do Tymoteusza, sumując tę sprawę, powiedział 2 Tymoteusz 3:10: Tyś poszedł za moim sposobem życia. 2 Tymoteusz 3:10. To właśnie jest ten rozdział, gdzie jest mowa o tych różnych ludziach, złych ludziach w czasach ostatecznych, to jest to samo miejsce, o tym Hymeneuszu, raczej Jan. układzie. Mój wiersz 10. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą. I właśnie to jest coś innego. Nie to, co właśnie w tym zorganizowanym przez szatana upadłą naturę świecie, lecz coś, co Boży promień nowego życia, odrodzenia, coś, co Jezus przyniósł przez nowe życie, dał temu światu i powiedział: nie jesteście z tego świata. W świecie jesteście, 17 rozdział Jana. W świecie jesteście, ale nie jesteście ze świata. Z niego pochodzicie, ale już nie jesteście świeccy. Już nie jesteście świeccy w znaczeniu myślący kategoriami tego świata. I na zakończenie pytanie, które zakończenie będzie trwało jeszcze jakieś 10 minut. Co zwycięża świat? Przecież mówimy o walce ze światem. Opisywaliście, prawda, ten świat. I teraz sprawa najważniejsza. Co ten świat zwycięża? Jak z nim walczyć? Czy stać się rewolucjonistą? No właśnie, młodzi ludzie usiłują w różny sposób. Historia nam dowodzi tego. W jaki sposób ten świat zwyciężyć? Jest odpowiedź. Nasz brat Jan w pierwszym liście, pierwszy list Jana, 5:4-5 nam podaje właśnie, w jaki sposób ten świat zwyciężać i co jest, co świat zwycięża. 1 Jan 5:4-5. 1327. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? I zwróćmy uwagę. Wszystko, co się narodziło z Boga. Jan często, szczególnie w tym 4 rozdziale, w 3 tego listu, właśnie mówi o tych, którzy się narodzili z Boga i którzy się nie narodzili z Boga, a narodzili się z diabła. Jacy oni są? A więc ci, którzy się rzeczywiście z Boga narodzili, w sposób biblijny, narodzili się, są nowym stworzeniem. Narodzili się przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego i przeżyli tę wewnętrzną przemianę. Jan Chrzciciel powiedział, i to w tłumaczeniu Bitwickiego jest Mateusza, rozdziału 3, wydawajcie owoce godne wewnętrznej przemiany. Tam jest godne pokuty, godne nawrócenia, metanoi. To jest Mateusz 3 rozdział, nie pamiętam, który wiersz. A Witwicki się przetłumaczył, wydawajcie owoce godne wewnętrznej przemiany. A więc taki człowiek świat zwycięża. A czym zwycięża? Wiara nasza. To jest zwycięstwo. Co to jest ten termin nasza wiara? To nie nasza wiara, Kościół protestancki taki czy inny, czy nasza wiara, Kościół, nie. Wiara, list do Hebrajczyków 11:1, jest to pewność tego, czego się spodziewamy, przeświadczenie, dowód rzeczy niewidzialnych. Wiara Boża ma być w nas, prawda? Nie chodzi przecież o wyznanie, wszyscy znamy chyba Biblię, wiemy, co jest wiara. Nasza wiara. I w tym znaczeniu nasza wiara to jest wewnętrzna asymilacja naszej osobowości z objawionym nam Słowem Bożym. Wewnętrzna asymilacja, wchłonięcie, zlanie naszej osobowości z objawionym każdemu z nas, nam, nie ogólnie nam, Słowem Bożym. To jest ta wiara. Wiara jest czynna w miłości. Nie i wiara leży sobie jak ta Biblia w tej chwili, prawda? I co? Ta może leżeć całe wieki, ta Biblia nic nie zrobi. Tę Biblię trzeba czytać. Ona musi działać. Ona musi oddziaływać, promieniować w serce człowieka. I wiara nasza musi być czynna. I więc jest to wewnętrzne zlanie się. Stopienie, przemieszanie naszej osobowości z objawionym każdemu z nas Słowem Bożym. Wtedy to człowiek jest prawdziwie wierzący i bogobojny, mający prawdziwą pobożność Boga w sobie.
Kto się będzie charakteryzował wyższą moralnością, innymi celami, będzie prawdziwie posłuszny prawdzie, ten człowiek będzie miał właściwy stosunek do złych rzeczy. Nawet go nie trzeba będzie uczyć. Nawet zakazu nie trzeba będzie mu prezentować. On będzie wiedział, że jeżeli coś wziął, to będzie się źle czuł momentalnie. Bo słowo, które w nim zostało wszczepione i Bóg, który w nim mieszka, zaraz będzie reagował niesmakiem na tę sprawę. On musi to oddać i nawet jeszcze przeprosić, a nawet wynagrodzić. To człowiek zacznie o kimś źle mówić, nagle zareaguje na to i będzie się źle czuł, chociaż normalnie miał przyjemność przedtem. To człowiek będzie miał wyższą moralność. Nie to, że będzie się chronił właśnie, aby z jakąś dziewczyną czy chłopcem, prawda, nie żyć w wolnej miłości, ale w ogóle nie patrząc na dziewczynę, będzie starał się widzieć w niej piękne Bożego stworzenia i będzie się ją szanował w swoich myślach, bo to była obca kobieta. A nie miał niewłaściwe myśli. Myślę o mężczyznach, nie byłem nigdy kobietą. I Jezus właśnie mówił o mężczyznę. Gdy patrzysz na niewiastę i ją pożądasz w swoim sercu. Będzie miał inną moralność, nawet w tych szczegółach wewnętrznych. Będzie uczciwy sam wobec Boga i siebie. Będzie posłuszny prawdzie. Będzie rósł z tej prawdy, która wynika z Bożego Słowa. I nawet zobaczy jakieś odchylenia tu i ówdzie, prawda, odchylenia. To będzie wiedział, na czym one polegają. Będzie czuł, prawda, i będzie umiał się odpowiednio zastosować. Gdy nagle jakieś różnego rodzaju siły demoniczne będą oddziaływać. A dzisiaj jest moda właśnie też i na te różne demoniczne oddziaływania w pseudonaukowych, pod pseudonaukowymi nazwami. I to, żeśmy wymieniali poprzednio, prawda, jak radiestezja, wróżenie z kart, no to może być bardziej, ale też jako zawody traktują chiromancja, wahadełka, astrologia, prawda. No, niektórzy nawet spirytyzm i te seanse uważali, mówię, dawałem przykład pewnej waszej pani, która przedtem chodziła na to, bo myślała, że to jest zabawa towarzyska. Nie orientowała się, w czym rzecz, prawda? Chodziła, ale teraz, jak się nawróciła, po roku właśnie stwierdziła, że to było złe, dopiero wyznała przed jakoś, wcześniej wyznała, ale tutaj dała jako przykład świadectwo. A więc będą ludzie wtedy od razu wiedzieć, że to jest coś nie bardzo. Nikt mnie wtedy nie uczył na przykład, żebym nie dawał ręki cygance. Gdybym nie nawrócony, przebiegałem kiedyś przez rondo mogilskie, prawda, skanka mnie zatrzymała i prawdę mi powiedziała. Rzeczywiście mi powiedziała prawdę. Ale gdybym się z tą dziewczyną ożenił, byłbym nieszczęśliwy. Powiedziała mi imię blondynki z niebieskimi oczyma i powiedziała mi dokładnie imię jej. Że mam się z nią ożenić. Ja chciałem się z nią ożenić, ja byłem nieprzytomnie zakochany przecież. Gdy się z nią ożenił, byłbym nieszczęśliwy. Ale ponieważ Bóg zaingerował, Bóg oddzielił bez mojej winy, gdy przeżyłem tę tragedię, przeżyłem i Bóg mi dał narzeczoną, która stała się potem moją żoną. I naprawdę miałem jedną narzeczoną, tamta jeszcze nie zdążyła nią być. A więc nawet prawdę powie. Wtedy byłem jeszcze nie byłem wierzący, nie byłem jeszcze odrodzony. Ale później właśnie, gdy już z tą narzeczoną, gdy byliśmy w łazienkach w Warszawie i nikt tych rzeczy jeszcze nie nauczał, nie mówił. I właśnie szła cyganka i chciała powróżyć. Wiecie, jak one są natrętne. Ale ja wewnętrznie od razu odczułem, że to jest niewłaściwe. I ona tak stanęła, taka była natrętna, a ja tak spojrzałem na nią, a byłem bardzo wstydliwy, prawda, tak nie wiedziałem jak. Ona tak spojrzała na nią i powiedziałem, pomyślałem sobie, powiem jej prawdę. Mówię, ale ja już wszystko wiem. A kto ci powiedział? Ja mówię, Jezus mi powiedział wszystko. Tak się oczy jej zmieniły. Bez słowa odeszła. Ja dopiero dzisiaj rozumiem, dlaczego odeszła. Czemu się jej oczy zmieniły. Człowiek wtedy ma Syna Bożego w sobie. To jest przecież powiedziane wyraźnie. Któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. I przecież mieszka nie w niebie, ale mieszka w nas. W naszym sercu przebywa. I właśnie wtedy, kochani, dzieje się coś, o czym mówi Jan w swojej Ewangelii, 16 rozdział, 33 wiersz. Jan, 16 rozdział, 33. Stronica 1161. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli, mówi Jezus. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To, o czym dzisiaj mówimy. Jezus świat zwyciężył. Na nie będziecie mieli ucisk. Dawid powiedział kiedyś: dusza moja jest w ustawicznym niebezpieczeństwie. I my jesteśmy poddani pod presją właśnie tego systemu świata. A wiemy, czego on jest kombinacją. I nas to oddziałuje w różny sposób. I nauka, i kultura, i muzyka, no wszystko dookoła, prawda? I wszystkie bodźce, jesteśmy ludźmi inteligentnymi, powiedzmy sobie wszystko, już jest pół do ósmej, nie chcę przedłużać. I nasza dusza właśnie tam odrodzona, szczególnie jeszcze gdy jest świeżo nawrócona, odrodzona, reaguje straszliwie jakoś, czujemy się jak niemowlę, na które oddziałuje i mróz, i gorąco, i coś ostrego, i coś szorstkiego. I my mamy skórę poranioną, prawda, i szorstką, i tak, bo jesteśmy jeszcze niemowlętami w Chrystusie. W ustawicznym niebezpieczeństwie. Jezus powiedział: to powiedziałem wam wszystko, może też ten wykład sumując, byście we mnie pokój mieli. Byście ufali. Ufajcie, mimo ucisku na świecie. Ja ten świat zwyciężyłem. Chwała Panu. I on zwyciężył nie pięścią. Nie legionami aniołów, którzy przyszli i potrząsnęli, prawda? Nie. Wiemy, jak zwyciężył. Zwyciężył miłością i samym sobą. I nam dał zwycięstwo. I tak właśnie kończąc, Paweł powiedział: ten świat przez krzyż Chrystusa dla mnie jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Co to znaczy? I podam kilka wersetów. Już nie będę ich czytał, prawda? Ja ich nie miałem zamiaru też czytać. Już tak na koniec. A więc najpierw ta część o osądzeniu tego księcia. Jan 12, rozdział 31. Że książę zostanie wyrzucony albo osądzony. Jan 12, 31. Myśmy to czytali już. I następne miejsce z tym związane, czyli będzie plus, Kolossan 2,15. Kolossan 2,15. Że Chrystus wystawił na dziwowisko te właśnie piekielne moce. Triumf nad nimi odniósł. To jest bardzo ważne miejsce, Kolossan 2,15. Jezus triumf odniósł nad władcą tego świata. Jan 16,11. Jan 16,11. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Został. I właśnie w przyszły piątek, jak Bóg pozwoli, da mnie zdrowie, wam zdrowie, będziemy jeszcze na tej ziemi, bo będziemy już w niebie, to już ktoś inny będzie przemawiał. Właśnie będziemy mówić. Rozumieć i nie bać się. To będzie już końcówka. Jak właśnie rozumieć sprawy opętania, działania demonów, to będą już konkrety. Jak walczyć? Rozumieć i nie bać się. To będzie temat przyszłego tygodnia. A więc został już osądzony. I teraz pięć wersetów, czy właściwie cztery, które uzupełnią to o tym krzyżu i ukrzyżowaniu dla świata. Więc pod spodem. Galacjan 1,4. Ciekawe miejsce. Galacjan 1,4. Ci właśnie zbrojnicy w Galacji się poddawali cielesnemu sposobowi myślenia. Chcieli się chlubić rzeczy zewnętrznych. To jest, Paweł do Kolosan mówi, że się niektórzy chlubią rzeczy powierzchownych. I oni właśnie też się takim poddawali tendencjom. I Galacjan 1,4 tak powiedziane. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, uwaga, po co? Aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Według woli Boga Ojca naszego. A więc Chrystus umarł za nasze grzechy, dał samego siebie, by nas wyzwolić z teraźniejszego złego wieku. Tam jest to słowo eon użyte. No i z tym Hebrajczyków 2, 14 do 15 i 18. Hebrajczyków 2, 14, 15 i 18. Już tego nie czytam, to rozwija tę myśl. Pierwszy list Jana 4,4. Pierwszy Jan 4,4. Oraz Galacjan 2,20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję nie ja, lecz we mnie żyje Chrystus. I 6,14 Galacjan. Przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja jestem ukrzyżowany dla świata. I co dalej? To jak Bóg pozwoli, za tydzień, w piątek. Powstańmy, spędźmy czas w modlitwie.